nie jest z nas. Z nas wszystko, co jest, to się jest ograniczone. Ile możemy wytrzymać? Intensywnie dzień, dwa, trzy. Tydzień to już jest bardzo dużo. Przez 3 tygodnie byliśmy w takim maratonie i teraz mamy dzień przerwy. Przerwy od gości, ale przerwy, żeby wszystko prać, sprzątać, przebierać. Dziękujemy, kochani, wam, którzy nie tylko deklarujecie, ale przyjeżdżacie, pomagacie nam, ale to jest niesamowite, że Bóg troszczy się o wszystko. I Bóg daje siły i możemy nie ustawać. Chciałem powiedzieć też, że jest coś, co będę trochę mówił z bólem, bo będę mówił o narodzie, który mi jest bardzo bliski, o narodzie wybranym, o potomkach Abrahama, Izaaka, Jakuba. I wydaje się, że weszliśmy teraz w czas, o którym mówi prorok Jeremiasz w 16 rozdziale, w 16 wierszu, że był czas rybaków. Był czas, kiedy jeździliśmy do kraju północy, zapraszaliśmy, mówiliśmy, Izrael czeka, możecie wyjechać, organizacje, zbory. Jest tak trudno zostawić kraj, nawet jeśli nie jest to nasz kraj, ale zadomawiamy się i tak trudno, ale jednak proroctwa muszą się wypełnić. I Duch Święty pokazuje Jeremiaszowi i Jeremiasz pisze to, że w 16 wersetu, oto ja poślę wielu rybaków, mówi Pan, a ci ich wyłowią. I to się działo. Była zupełnie inna emigracja w 90-tych latach, inna emigracja na przestrzeni ostatnich lat. Teraz uciekają przed snajperami. To, co tutaj mówiła Oksana, zaraz wam powiem inny przykład, a może i dwa. Nie tylko Ukraińcy, ale także mieszkańcy Ukrainy, Żydzi, wydawać by się mogło, mieli wcześniej okazję wyjechać, bo im trudno wyjechać, teraz uciekają i to jest ta grupa ludzi, do której szczególnie jesteśmy powołani. I mamy świadomość, że Ukraina to się zaczyna, natomiast wiemy, ile mieszkańców Białorusi i Rosji będzie musiało też uciekać do Izraela i w tym względzie też będziemy pomocni. Jest to, mówię to z wielkim bólem, ale to się dzieje na naszych oczach. Oksana mówiła, że nie ma wiadomości od swojego brata. Tydzień temu u nas była kilka osób, które leciały do Izraela i ktoś z ich znajomych miał dojechać do nich i wjeżdżając samochodem z Kijowa został zatrzymany przez post GAI. I kiedy wyszedł z samochodu z lasu, snajper dokładnie w niego, nie w policjantów, ale dokładnie w niego strzelił i padł na miejscu. Nie zdążył wyjechać. Druga historia, która działa się w ostatnich kilku dniach, część z was już o tym wie, bo jak żyjemy czymś, to mówimy. Mamy wielu przyjaciół na Ukrainie. Wiele z tych rodzin przyjeżdżało do nas na obozy. Obozy trwają przez wielu lat, a więc to są właściwie setki rodzin, których dzieci u nas były. Często to już jest młodzież, często już oni założyli rodzinę. I taka rodzina, która ma 2 dzieci, ja też nie jestem dokładnie tak, Dawid mówił, ja się nie znam z chorobą, ale jakieś takie autystyczne dzieci, bardzo trudne dzieci, tylko dwoje dzieci i te dwoje są chore. I tydzień temu, Wanda ma na imię, mama tego rodu, zadzwoniła do mnie, mówi, Gustaw, chcemy jechać do was, ale chcielibyśmy, żeby Andrzej, mój mąż, też mógł przedostać się przez granicę. Jedziemy do szpitala, bo w Kijowie już, oni mieszkają, z Irpienia są, pod Kijowem. I mówi, jedziemy do Winnicy, tam jest szpital specjalistyczny, żeby jeszcze przebadać nasze dzieci, żeby wziąć dokument i może uda się Andrzejowi wyjechać z nami. Wzięli jeszcze babcię, swoją mamę, wzięła Wanda. I w Winnicy doznali wiele życzliwości, jak Wanda mówiła, właśnie zbór baptystyczny, nie znając ich, przyjęli ich do domu, ugościli, przetrzymali kilka dni, zrobili badania, wzięli zaświadczenia, przyjechali na granicę. I kiedy stali na granicy w kolejce, sąsiadka z Irpienia zadzwoniła: Wanda, bomba trafiła w wasz dom. Nie ma waszego domu. Nie macie do czego wracać. Nie powiedzieli tego ani swoim dzieciom, ani swojej mamie. Przyjechali do nas. Oczy pełne łez, ale podnoszą się szczęścia. I nie wiedzą, co dalej. Przyjechali na samochodzie, który jest jakimś chińskim samochodem, już wieloletnim. Udało mi się dojechać do Olesina. I nie wiedzą, co dalej. Ale Pan Bóg wie. Nie wiem, czy pamiętacie. Czytaliśmy, ja to powtarzam, praktycznie co niedzielę. To było chyba tydzień czy dwa tygodnie przed rozpoczęciem wojny. Tu na piątkowym modlitewnym zachęcam. Jeśli macie tylko piątki wolne, powinniście tu być. Bo Pan Bóg mówi do nas. Nie zawsze mamy czas, biegamy, ale piątkowy wieczór jest dobrym wieczorem. I wtedy Pan Bóg przed wojną pokazał nam słowa z psalmu 84, 6 werset, 7 i kawałek 8, a może cały 8. Jeśli go mamy wyświetlony, to możemy wyświetlić psalm 84, 6, 7 i 8 werset. 6, 7 i 8. Psalm 84. Błogosławiony, czy inaczej można powiedzieć, szczęśliwy człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, o Panie. 84, 6, 7, 8. Dobrze. Błogosławiony człowiek, który ma swoją siłę w Tobie, gdy myśli o pielgrzymkach. Straszna pielgrzymka, kiedy trzeba uciekać, ale to jest droga. Jest szczęśliwy, błogosławiony człowiek, jeśli jego siła jest w Bogu. I 7 werset. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą w źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwa okrytą. Sucha dolina jest. To, co przeżywają, idąc na granicy, stojąc czasem godzinami, teraz już jest dosyć lepiej, dosyć łatwiej, wchodzą do Polski, idą suchą doliną. Ale jeśli siła nasza jest w Nim, jest w Bogu. Wanda z rodziną, z Andrzejem, tego samego wieczoru przyszli do nas nasi przyjaciele z Holandii, którzy mieli być dzień czy dwa dni wcześniej, bo byli na granicy ukraińskiej, pracowali z Lublina, tam jeździli, dowozili i mieli być dzień wcześniej, już mieli jechać dalej. Napisał dzień wcześniej mi Peter, że spóźnim się, jutro będę. I przyjechali w ten sam dzień. Wanda z Andrzejem była w innych pomieszczeniach. I kiedy Peter zjadł kolację i miał perspektywę ruszania następnego dnia, mówi: a może macie jakąś rodzinę, która potrzebuje emigracji dalej? I zaraz pomyśleliśmy o Wandzie i jej rodzinie, o Andrzeju. Kilkanaście minut na zdecydowanie. Zastanawia się Wanda, jak to przyjmie moja mama, niemłoda. Mama przyjęła to bardzo życzliwie, powiedziała: no to ja na stare lata będę wędrowniczkiem, będę wędrować. Dzieci były związane z naszym miejscem, dobrze już tam pobiegały po placu zabaw, ale perspektywa wyjazdu zdecydowali się. Wczoraj wieczorem dostałem list od nich. Byłoby chyba najlepiej wziąć i przeczytać, ale to trochę zachodu. Spróbuję powiedzieć. Przywitali ich. Zawiedzieliśmy miejsce. Mówi: nie wiemy, gdzie jesteśmy. Jest piękne jezioro, jest pole golfowe, jest dom, w którym jest tyle urządzeń, nie wiemy, jak nimi się posługiwać. Jesteśmy jak we śnie. Jeden z naszych przyjaciół, już emerytowany pracownik misji słowiańskiej z Holandii, dał im samochód. Oni tu zostawili samochód, licząc, że kiedyś będą, bo bali się, że nie dojadą. Dał im do dyspozycji samochód. Mówi, mamy tu wszystko. Nie wiemy, co Bóg ma dalej dla nas. Jesteśmy po prostu zaskoczeni. To są źródła. To jest deszcz błogosławieństw. Jeśli jesteśmy w Bogu, to mimo tego, że jest sucha dolina, że jest wyschnięta, że inni tam mogą padać, ale jeśli mamy oparcie w Bogu, widzimy niesamowite rzeczy, które Bóg czyni. W psalmie 126 psalmista mówi tak. To jest pierwszy werset. W psalmie 126 pierwszy werset. Też pieśń pielgrzymek. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, gdy Pan wywiódł swój naród z niewoli, teraz to nie jest niewola, ale uciekają, mówi psalmista, byliśmy jak we śnie. I chciałem to zacytować, jako że przez minionych kilkanaście dni moja Maria, która jest zawsze świadoma to, co się dzieje, wyważoną, dzielną, bogobojną niewiastą, mówi mi Gustek, ja jestem jak we śnie. Co się dzieje i nie wiem, co się dzieje. Ja wiem, co mam robić, ale jestem jak we śnie. Nasi przyjaciele, którzy już są w Holandii, też są jak we śnie i dzięki Bogu, że tam mogą być. Patrzymy na czas i patrzę na to, z czym mógłbym się jeszcze podzielić. Chciałbym, wykorzystując to, że tu jestem, zacytować coś, o czym mówiłem kilka tygodni temu. Kiedy Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale mówi o końcu, o sytuacji, która się będzie działa tuż przed Jego ponownym przyjściem. 24 rozdział Ewangelii Mateusza. Tam od trzeciego wersetu, ale właściwie czwarty i szósty. Tam jest taka sytuacja, że uczniowie biorą Pana Jezusa na Górę Oliwną i mówią, pytają go, Panie, czy Pan Jezus wziął uczniów na Górę Oliwną? I oni pytają, Panie, jak to jest z końcem świata? Powiedz nam, jak mamy się przygotować? I tam Pan Jezus dwukrotnie powiedział im, w czwartym wersecie Jezus odpowiadając rzekł im, baczcie, aby was ktoś nie zwiódł. I w szóstym wersecie, baczcie, abyście się nie trwożyli. To wszystko musi się stać. To są dwie rzeczy, na które jesteśmy bardzo podatni w tym czasie. Przede wszystkim bardzo łatwo nas zwieść. Dlaczego? Bo jesteśmy w emocjach. Jesteśmy gotowi. Zobaczymy jakiś filmik. Teraz jest tyle sposobów, żeby nas zwieść. Dlatego baczcie. Uważajcie, uważajmy. Ja się też staram. Pilnować siebie, żeby się nie dać zwieść czymkolwiek. Baczcie, abyście się nie dali zwieść. I jest druga rzecz, która też nam towarzyszy. Trwoga, strach. Boża bojaźń jest właściwą rzeczą. Tu nie o tym mówimy. Trzeba Pana Boga bać i miłować Go, to jest prawda. Ale tutaj, kiedy słyszymy o tych strasznych rzeczach, widzimy straszne rzeczy. Widzimy ludzi w strasznych stanach, w strasznych sytuacjach. I czasem nie możemy im pomóc. Widzimy perspektywę zakorkowanej Polski. Nawet już nie myślimy o granicy. Ale kiedy patrzymy na to, co się dzieje w naszym kraju, zaczyna nas, nawet i mnie, napawać trochę strach. Jeśli mamy świadomość tego, dwa przykłady. Byłem na południu Polski, w mojej Łączce, skąd pochodzę. Będziemy tam robić płot i zaprosiłem fachowca, żeby spisać umowę. I rozmawialiśmy trochę i on mówi, wiesz, moja siostra ma firmę, gdzie większość zatrudnionych to są ludzie z Ukrainy. To była firma, która produkowała coś, szyła, iż eksport szedł do Rosji. Nie ma eksportu. Zmniejszy się możliwość pracy, a rząd, ja nie sprawdzałem tego, dał zalecenie czy nakaz firmom, że nie mogą zmniejszyć pensji Ukraińcom ani zwolnić Ukraińców. W związku z tym, co robi szefowa? Zmniejsza sobie pensję i mówi, w następnej kolejności będę zwalniać Polaków. I jaki będzie skutek tego? Niestety. Także mając tą świadomość, mamy się czego bać jako Polacy, którzy dbamy o to, żeby była miłość i troska, nie o drugich. Wczoraj rozmawiałem z chłopakiem, który będzie u nas przygotowywał teren pod kontener i on mówi, byłem chyba w powiecie tutaj, mówi, 5 ludzi z Ukrainy, 1 Polak. To, co się załatwiało w ciągu godziny, cena to kilka godzin. My powinniśmy to przejść jako Polacy, ale powinniśmy myśleć o tym i to, co Dawid mówił, powinniśmy myśleć o tym, jak pomóc, żeby dalej relokować. Co możemy zrobić? Ale możemy zrobić tylko wtedy właściwie, jeśli będziemy baczyć, aby się nie trwożyć. To nie ma być skutek, działania nasze nie powinny wynikać ze strachu. Działania nasze powinny wynikać z troski o tych ludzi, powinny wynikać z powołania, jakie Bóg nam daje, powinny wynikać z miłości, jaką Bóg przepełnia nasze serca. Myślę, że jeszcze jeden werset i zakończymy. Cytowałem go już tutaj też kiedyś. Ja bardzo kocham ten odcinek Ewangelii Jana z 15 rozdziału, gdzie Pan Jezus mówi w 10 wersecie, jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. Kiedyś mówiliśmy o tym, jakie jest najważniejsze przykazanie. Mówiliśmy to wtedy, kiedy jeszcze nie było tylu uchodźców, kiedy jeszcze nie było wojny. Mówiliśmy o tym, że najważniejsze to jest, będziesz miłował Pana Boga swego, swego serca, z całej duszy, z całej myśli, z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego. To jest okazja, żebyśmy mogli spojrzeć na tułających się przez nasz kraj Ukraińców, jako na naszych bliźnich. I żebyśmy mogli okazać taką miłość, jaką okazujemy sobie i swoim bliźnim. I jeśli to przykazanie będziemy przestrzegać, będziemy trwać w miłości Ojca. I 16 werset, abyśmy nie myśleli, że może ktokolwiek z nas być bezczynny. Pan Jezus mówi, Jana 15:16, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was. Słowo was jest bardzo ogólne. Ja teraz bym najchętniej wstawił tutaj każde twoje imię. Przeznaczył ciebie, przeznaczył mnie. Abyś szedł i wydawał owoc. I aby to był owoc trwały. I wtedy o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dawam. Jeszcze jedno świadectwo i to skończę. Jako, że my przed wojną tutaj w Boże dużo mówiliśmy o darach Ducha Świętego, o manifestowaniu się darów, o potrzebie, o tym, jak to ma wyglądać. Jeśli idziemy i dajemy się użyć tak, jak Pan chce, Pan czyni cuda. Mieliśmy małżeństwo z półtorocznym Danielkiem i kiedy przyjechał do nas, właściwie nadawał się do tego, żeby jechać z nim na pogotowie, bo wymiotowywał cię, w ogóle przelewał się przez ręce i rodzice pytają mnie o pogotowie. Ja mówię, wiecie, to może się skończyć tym, że wyląduje w zamkniętym szpitalu i mama razem z nim na oddziale covidowym. Jest to bardzo, bardzo trudne. Zastanówcie się, czy naprawdę to chcecie. i byli trochę w rozterce. I ja mówię, Pan Bóg jest lekarzem. Mogliśmy się pomodlić, a następnego dnia już chłopczyk przybiegł sam do stołu. Przychodził, dotykał mnie, patrzył na mnie. Kochani, Pan Bóg czyni cuda. Pan Bóg czyni cuda. Nie tak my sobie wymyślamy, nie wtedy, kiedy my chcemy, Bóg jest Bogiem suwerennym, ale kiedy są potrzeby i nie ma innej możliwości. Szczęśliwy człowiek, którego siła jest w Bogu.
Dziękuję Gustawie za słowa. I od razu bardzo fajnie, że Duch Święty prowadzi, bo chciałem na koniec pomodlić się właśnie o chorych. Z tego względu, że aktualna sytuacja spowodowała, że pewne choroby już odeszły troszeczkę w cień, ale ludzie dalej chorują. Są dalej różnego typu choroby. Dlatego prosiłbym, abyśmy mogli powstać. Chciałbym, żebyśmy, jeżeli ktoś się też źle czuje, to też jest taka możliwość, aby wyjść tutaj do przodu i będziemy się chcieli modlić. Jeżeli znamy kogoś, kto jest po prostu w potrzebie, kto jest chory z nas i tak dalej, jest teraz taki czas, w którym po prostu możemy stanąć razem jako wspólnota. To, co Gustaw powiedział. Nasz Pan jest najlepszym naszym lekarzem i może nas dotykać, uzdrawiać i czynić wielkie rzeczy w naszym życiu. Więc serdecznie zapraszam, jeżeli macie taką ochotę, to módlmy się.
Panie, jesteś naszym najlepszym lekarzem, Panie, i chcemy przychodzić do Ciebie, Panie, i błogosławić Kazika. Błogosławić jego chorobę, abyś Ty, Jezu, to, co wziąłeś na krzyż, przybiłeś nie tylko grzech, ale także nasze choroby wziąłeś na siebie. Dlatego w imieniu Jezusa Chrystusa prosimy Cię, Panie, o to, abyś dotknął to ramię Kazika, Panie, i uzdrowił. Dziękujemy Ci, Ojcze, że Ty jesteś naszym najlepszym lekarzem. Chcesz nas uzdrawiać, dotykać nas, gdziekolwiek jesteśmy, jakkolwiek się czujemy, Panie. Tobie nie stanowią jakieś przeszkody, tylko nasze bariery często mogą nas ograniczać. Ty jesteś, Boże, nieograniczony. Dlatego jako wspólnota, Panie, chcemy się modlić i błogosławić, Panie, to, co boli, to, co jest ułomne, to, co jest niezdrowe, Panie. Abyś dotykał swoją mocą, bo to Ty czynisz. Przez nasze ręce możesz wylać swojego ducha, aby on działał, Panie, aby nas dotykał i uzdrawiał. Dziękuję Ci, Panie, za to. Błogosławię Cię w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.
Poprowadzisz nas w modlitwie? Amen. Ja chciałbym się pomodlić o moją żonę Agnieszkę. Wczoraj trochę na dworze spędzaliśmy czas i akurat wiatry nie są korzystne teraz, więc jakieś problemy z uchem, gdzieś jakieś zatoki i tak dalej. Drogi Ojcze, dziękuję Ci, Panie, za moją żonę Agnieszkę. Dziękuję Ci, Panie, że dałeś mi ją, postawiłeś mi ją na drodze i możemy być małżeństwem, Panie. I Ty, Panie, powiedziałeś, żebyśmy jedni za drugich się modlili, jedni drugich brzemiona nosili. Dlatego, Panie, jako Twoja wspólnota, ludzi, Panie, którzy należą do Ciebie, modlimy się, Panie, do Ciebie, jako naszego lekarza, abyś, Panie, dotykał nas, dotykał Agnieszkę, Panie, swoją łaską, miłością, Panie, Twoim uzdrowieniem. Aby to, co zaczyna się rozwijać, Panie, zostało stłumione w zarodku. Aby to, co zaczyna boleć, minęło. Bo Twoja święta krew, Jezu Chryste, która została przelana na krzyżu Golgoty, nas uzdrawia. I ogłaszam, Panie, Twoją świętą krew nad jej życiem, nad Agnieszki życiem, abyś, Panie, ją prowadził. Aby Twój duch, Panie, ją leczył i uzdrawiał. W tym, co boli, tym, co się rozwija na jakąś chorobę, która może zaprowadzić do łóżka, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty chcesz nas leczyć. Dziękuję Ci, Panie. Amen. W Biblii możemy czytać takie słowa. W Księdze Liczb, w 6 rozdziale, 24 do 26. Niech to będzie dla nas takie natchnienie i inspiracja na nadchodzący tydzień. Niech Ci Pan błogosławi i niechaj Cię strzeże. Niech Pan rozjaśni nad Tobą swoje oblicze i niech Ci będzie łaskawy. Niech Pan zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech da Ci pokój. Amen. Dziękuję bardzo.